Z Ewangelii Łukasza chciałbym przeczytać fragment z 15 rozdziału. Będą to wersety od 25 po 32. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 15 i przeczytam od 25 wersetu. Starszy syn tymczasem pracował na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i odgłosy tańców. Przywołał więc jednego z młodych służących i zapytał, co się dzieje. Wrócił twój brat, usłyszał. Twój ojciec kazał zabić dorodne ciele i cieszy się, że odzyskał go zdrowego. Starszy syn wpadł w gniew. Nawet nie chciał wejść do domu. Wtedy ojciec wyszedł i zaczął go uspokajać, ale on był nieprzejednany. Służę ci od lat, wypominał. Szanuję każdy twój rozkaz, a ty nigdy nie dałeś mi choćby koźlątka, bym się zabawił z przyjaciółmi. Ledwie jednak zjawił się ten twój syn, który z dziwkami roztrwonił twój dorobek, natychmiast kazałeś zabić dorodnego cielca. Wtedy ojciec powiedział do niego, dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoje. To dobrze, że bawimy się i cieszymy się, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Pewnie wiele kazań słyszeliśmy na temat syna marnotrawnego i oczywiście słyszeliśmy wiele różnych interpretacji tej przypowieści. Ale czego Jezus chciał nauczyć słuchaczy, kiedy wygłaszał tę przypowieść? I czego możemy nauczyć się z historii jego brata syna marnotrawnego? Dlatego temat dzisiejszego kazania brzmi Bóg nie fair czy ja? Czyli o bracie syna marnotrawnego. Oczywiście przystępując do rozmyślania nad jego postawą, jego życiem, tego człowieka, który jest wspomniany w Biblii, trzeba uwzględnić kontekst 15 rozdziału Ewangelii Łukasza. Otóż czytamy na początku tego rozdziału, że garnęli się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. To byli najwierniejsi słuchacze Pana Jezusa. Grzesznicy i celnicy. A jak reagowali na to faryzeusze? Uczeni w piśmie, święci ludzie. Czytamy w drugim wersecie, że faryzeusze natomiast oraz znawcy prawa szemrali z tego powodu i mówili, ten człowiek, mieli na uwadze oczywiście Pana Jezusa, przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Czuli niesmak, czuli wręcz oburzenie, czuli się zgorszeni ci uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy jako święci w swoim mniemaniu dystansowali się od ludzi pospolitych, a już szczególnie od grzeszników, szczególnie od celników, którzy mieli złą sławę. I w tym kontekście Pan Jezus w tym rozdziale zostały zapisane, wygłosił trzy przypowieści. Pierwsza z nich zawiera się w wersetach 4-6. Jezus powiada do tych uczonych w piśmie tak. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie? Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi, cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. A potem Jezus opowiada następną przypowieść od 8 wersetu. Albo która kobieta, gdy zgubi jedną ze swoich 10 srebrnych albo złotych monet, nie zapala lampy, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż znajdzie. Kiedy zaś znajdzie, zwołuje przyjaciółki, sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, znalazłam monetę, którą zgubiłam. I Pan Jezus, chcąc, żeby nauka z tych przypowieści utkwiła głęboko w sercach faryzeuszów i uczonych w piśmie, powiada kolejną przypowieść. Pewien człowiek, od wersetu 11 mówi tak Pan Jezus, pewien człowiek miał 2 synów. Młodszy z nich zwrócił się do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Ojciec zatem podzielił między synów dorobek swego życia. Krótko potem młodszy syn spieniężył wszystko, wyjechał daleko, prowadził rozwiązły tryb życia i roztrwonił majątek. Gdy wszystko stracił, w kraju, gdzie przebywał, nastał wielki głód. Wówczas jemu zaczął doskwierać niedostatek. Wynajął się zatem u jednego z obywateli tego kraju, który wysłał go do swoich wiejskich posiadłości i zatrudnił przy wypasie świń. Pracując tam, pragnął najeść się z trąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. Wtedy oprzytomniał. Iluż to najemników u mego ojca, pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Wracam do ojca. Powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Ojcze, rozpoczął syn, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Ojciec zaś zwrócił się do sług: przynieście czym prędzej najlepszą szatę i ubierzcie go. Włóżcie pierścień na jego rękę i sandały na nogi. Wybierzcie też dorodne ciele, przyrządźcie na ucztę. Zasiądźmy do stołu i uczcijmy to, że ten oto mój syn był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. I zaczęto się bawić. Piękne 3 historie. Ale jaka była konkluzja? Jaka była nauka? Bo to były obrazy, które miały coś ludziom uzmysłowić. Jakąś prawdę. I ta prawda jest zawarta w 7, a powtórzona w 10 wersecie. Bo Jezus, kończąc pierwszą z tych przypowieści, mówię wam, powiedział: podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. A kiedy skończył Pan Jezus 2 przypowieść, powiedział w wersecie 10, czytamy: mówię wam, podobnie aniołów bożych ogarnia radość z powodu jednego skruszonego grzesznika. Radość nieba z powodu jednego szczerze pokutującego grzesznika. To jest wyraz Bożej miłości do grzesznych ludzi. To jest wyraz tego pragnienia Bożego serca, żeby każdy, kto się w życiu pogubił, mógł zawsze do Niego powrócić. I kiedy wraca, w niebie jest wielkie święto. Czy wszyscy podzielają radość nieba? Okazuje się, że niestety nie. Bo właśnie dzisiejszy bohater naszego rozważania Słowa Bożego, starszy brat, syn, brat tego syna marnotrawnego, okazuje się, nie był gotowy, by podzielać radość nieba z powodu nawrócenia i powrotu do ojca swojego brata. Ale przyznajmy obiektywnie, że ten drugi brat był człowiekiem, który nie był tak lekkomyślny jak jego braciszek. Był pracowity, był posłuszny ojcu. W 29 wersecie czytamy: służę ci od lat, szanuję każdy twój rozkaz. I prawdopodobnie tak było. Bo kiedy była ta radość w domu, on był na polu, on pracował, on wiernie służył ojcu. On nie wpadł na ten szalony pomysł, żeby roztrwonić i poszaleć w tym świecie. I również to, co ojciec mu powiedział z taką czułością, która świadczy o tym, że ojciec kochał też tego syna. Dziecko, ty zawsze jesteś ze mną. Ojciec doceniał, że to dziecko, ten syn dorosły już, jest z nim. Wszystko moje jest twoje, powiedział ojciec do tego drugiego syna. Twój brat roztrwonił swoją dolę, ale reszta mojego dziedzictwa należy do ciebie. Mimo jednak tych zalet, ten człowiek miał wiele wad. Właściwie jedną zasadniczą, która nas bardzo smuci. On nie cieszył się z powrotu swojego brata. Nie tęsknił za nim. Wcale się nie ucieszył, że go zobaczył. Widać, jak nie było relacji między braćmi. Tak to czasem bywa. Nie wiem, siostro Danusiu, czy ty się domyślałaś, jaki będzie temat dzisiejszego kazania? Czasem między siostrami, czasem między braćmi, między rodzeństwem jest taka niezgoda, takie zranienia, że na lata czasem tracą ludzie kontakt ze sobą. I zobaczcie, ten młody człowiek nie cieszył się wcale, że brat wrócił. Gardził nim, gardził jego stylem życia. 30 werset to podkreśla. I nazywa to ten twój syn, tak się czuje w tym tekście, taką pogardę, ten twój synalek, jakby się chciało powiedzieć. Zobacz, co on zrobił, jak on zmarnował swoje życie, jak on splamił nazwisko naszej rodziny, jak się zachowywał. I widać, że gardził ten brat swoim grzesznym bratem. Ale co było smutne, że nie cieszył się z jego przemiany, z jego powrotu, z jego nawrócenia. Może w tym momencie jeszcze nie wiedział całej prawdy, że nie tylko wrócił, ale wrócił innym człowiekiem. Ta przypowieść się właściwie kończy i nie wiemy, czy to wytłumaczenie ojca podziałało uspokajająco na jego serce i w końcu uradował się, że wrócił mój brat, ale to już jest inny brat. To już jest taki brat, jakiego chciałbym mieć. Ale widać, że wściekł się na ojca za jego łaskawość wobec brata. Wpadł w gniew, mówi werset 28. Nawet nie chciał wejść do domu. I zaczął go ojciec uspokajać. Nie mógł zrozumieć i czynił ostre wyrzuty swojemu ojcu. Uważał, że ojciec zachowuje się nie fair. Uważał, że temu bratu, który zmarnował wszystko, nie należy się już nic. I wściekły był na ojca, że ojciec dał mu pierścień, dał mu znowu sandały, znowu go przyodział, znowu dał wyraz tego, że przyjmuje go jako syna, choć na to on w ogóle nie zasłużył. I ten drugi jego brat miał zawiść, że jego ten brat otrzymał od ojca to, na co w ogóle nie zasłużył. Nie był godny, żeby otrzymać. Kiedyś pewna rodzina miała dwoje dzieci, starszą córkę i młodszego synka. Pod choinkę kupili aparat fotograficzny, taki sam, córce i synowi. I córka przyszła taka rozżalona i mówi do rodziców: to niesprawiedliwe. To niesprawiedliwe, że on dostał taki sam aparat, bo on jest ode mnie kilka lat młodszy. I tak czasem jest w naszym życiu, że mamy poczucie, że coś jest niesprawiedliwie. Że mojemu bratu, mojej siostrze, komuś tam jeszcze nie należy się to, co mu Bóg daje. I widzimy, że ten brat jest takim buntownikiem bez powodu. I reprezentował, kiedy tak patrzymy, bo pamiętajmy, do kogo te przypowieści były adresowane. Jezus to mówił do uczonych w piśmie i faryzeuszy, którzy szemrali i z pogardą mówili o Jezusie: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Przecież ci grzesznicy nie są godni żadnej uwagi. A cóż dopiero, żeby z nimi jadać? I ten syn reprezentował właściwie taką postawę, jaką mieli ci uczeni w piśmie. Bóg gra nie fair. Grzesznikom, upadłym ludziom, którzy się pogubili, nie należy się nic. Możemy ich tylko wytykać palcem, omijać z daleka i skazywać na piekło. Bo grzesznicy nie są godni Bożej łaskawości, na którą nie zasługują. Pamiętacie pewnego proroka ze Starego Testamentu? Pamiętacie Jonasza? To był człowiek, który kiedy zobaczył, że w Niniwie Bóg dostrzegł ich zmianę całego miasta, od króla poczynając, kiedy Bóg zauważył, że odwrócili się od złego, wezbrała w nim litość. To jest trzeci rozdział Księgi Jonasza, werset 10. W Bogu wezbrała litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. I Niniwy nie zniszczył i nie zburzył. I ludzi nie wygubił. Zaczyna się czwarty rozdział Księgi Jonasza. To posunięcie Boga przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Widzicie ten sam duch, tego samego ducha w sercu Jonasza, jak w sercu tego drugiego syna, drugiego brata? Zwrócił się Jonasz do Pana tymi słowy: ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszyszu. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. A teraz, Panie, proszę, zabierz mą duszę. Wolę umrzeć niż żyć. Panie Boże, grasz nie fair. Panie Boże, działasz nie w porządku. Taka postawa była w sercu proroka Jonasza, niemiłosiernego człowieka wobec miłosiernego Boga. Niebo cieszyło się z bodaj najbardziej, jednej z najbardziej spektakularnych ewangelizacji, jaka się wydarzyła w historii ludzkości, kiedy cała Niniwa, potężne, wielosettysięczne miasto, pokutowało i nawracili się wszyscy bez wyjątku. Niebo miało wielkie święto, a Jonasz był wściekły i chciał umrzeć. Jakiż paradoks. Syn marnotrawny wrócił do życia. Człowiek, który się pogubił w życiu, nagrzeszył ile wlazło, ale wrócił do Boga, bo czytamy, że on nie wrócił do Ojca dlatego, że był głodny. Też, że był głodny. Ale co powiedział? Pamiętacie? Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Tobie. To jest wyznanie wiary, wyznanie grzechów. To jest prawdziwa pokuta. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu i zgrzeszyłem przeciwko Tobie, Ojcze, i nie jestem godzien się nazywać Twoim synem. Uczyń mnie, okaż mi łaskę i uczyń mnie tylko jednym z najbardziej pośrednich niewolników i będę Ci służył. I to było prawdziwe nastawienie serca. I kiedy ten człowiek wrócił z powrotem do Boga, do swojego Ojca, wrócił do godnego życia, niebo świętowało, czyż nie miało niebo radości? A jego brat był wściekły, a jego brat był nieprzejednany. Czego możemy się nauczyć, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, z tej postaci tego drugiego syna? Chciałbym Ciebie zapytać, ile razy sam posądzałeś albo posądzałaś Boga, że postępuje nie fair? Bądźmy uczciwi. Czy zdarzyło się nam kiedyś, czy może nam się wymknęło w modlitwie nawet: Panie, działasz nie fair. Postępujesz ze mną nie fair. Okazujesz miłosierdzie komuś gorszemu, komuś, kto nie zasługuje na to. Działasz nie w porządku. A kim ty jesteś? A kim ja jestem? Czy mnie Bóg nigdy nie okazał miłosierdzia? Czy Bóg tylko okazuje miłosierdzie wielkim grzesznikom? A mnie, takiemu sprawiedliwemu, takiemu lepszemu trochę, to nie okazuje miłosierdzia? Ile razy Tobie Bóg przebaczył? Ile razy Bóg dał Ci więcej niż na to zasługujesz? Ile razy opanowała Cię zazdrość, że Bóg komuś innemu okazał miłosierdzie, na które nie zasłużył? A tobie nigdy nie okazał miłosierdzia, na które nie zasłużyłeś? Czy nie zasłużyłaś? Może oceniasz tylko czyjąś złą przeszłość, a nie dostrzegasz zmiany. I nawet gdy się ktoś nawraca, pokutuje, wraca do Boga, ty ciągle mówisz, no ale ja pamiętam, kim ty byłeś. Ja wiem, jakiś z ciebie ziółko. Czasem tak jest, że gdzieś pamiętamy to stare życie czyjeś i potrafimy tego nie zapomnieć. A Bóg zapomniał. A Bóg przebaczył. A życie się zmieniło, a niebo miało radość z tego powodu. Ale ja mówię, ja jestem wściekły, ja nie daruję. Pan mógł mu darować, ale ja mu nie zapomnę. Ale ja jej nie zapomnę. A ty jaki byłeś, czy byłaś, zanim poznałaś Boga, czy poznałeś Boga? Też niezły gagatek był ze mnie, z ciebie, przyznajmy to. Ale Bóg nam okazał łaskę. I Bóg powiada, ja już nigdy twoich grzechów nie wspomnę. To jest coś niezwykłego. Bóg powiada, ja nie będę pamiętał, jak ci przebaczam, to są wymazane grzechy, wrzucone w głębi morskie, nigdy więcej ci nie wypomnę. Taki jest Bóg. No ale my czasem daleko od Boga odstajemy. Może spisałeś, czy spisałaś kogoś na straty z powodu takiej ewidentnej niechęci lub nawet pogardy do kogoś, do czyjegoś podłego życia. Nie życzysz wręcz sobie zbawienia. I nawet kiedy ktoś by ci powiedział, no a gdyby on się nawrócił, no nie, to on to ostatni. Ja bym go w ogóle nie chciał nigdy w życiu widzieć, nawet w moim kościele. Czasem tak jest. Czasem tak myślimy, ale to jest podłe. To jest brzydkie. Ale może kogoś spisaliśmy na straty. Może w rodzinie, w bliskich, może wśród kolegów, znajomych. No ten to już tak zdegenerowany, że już dla niego nie ma żadnej nadziei i żadnego ratunku. Ale przecież Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął. A jeżeli ten upadły, nędzny człowiek, którego spisałeś, czy spisałaś na straty, opamięta się, to co? To potrafisz się z tego cieszyć? Czy jak Jonasz, czy jak ten brat, będziesz wściekły na Boga? No nie, to jest niesprawiedliwie. Takiemu to się nie należy. Tym bardziej życie wieczne. Pan Bóg nie gra nie fair. To my często gramy z Bogiem w nie fair. Pobłażamy sobie, swoim błędom, swoim upadkom, swoim słabościom, a potępiamy innych jako niegodnych Bożej uwagi. A to, co Pan Jezus powiedział i co jest konkluzją właśnie w tej przypowieści, kiedy czytamy ją, Pan Jezus mówił w ten sposób i chciałbym, żebyśmy tę konkluzję jeszcze raz zobaczyli. Łukasza, wracamy do 15 rozdziału, gdzie mamy te przypowieści. I tam Pan Jezus w 32 wersecie powiada. To dobrze, mówi ten ojciec z przypowieści. To dobrze, że bawimy się i cieszymy, bo widzisz, ten twój brat był martwy, a jednak ożył. Był zgubiony, lecz odnalazł się. Owca była zgubiona, ale odnalazła się. Moneta się zgubiła, ale znalazła. Syn się zgubił, ale się odnalazł. I ten pasterz, i ta kobieta, i ten ojciec z całą rodziną się cieszy. Zgubione się odnalazło. Zgubiony człowiek się odnalazł. Po co myśmy głosili Ewangelię w czasie pozytywnych inicjatyw? Żeby ludziom powiedzieć, że Bóg ich kocha. Że dla każdego jest nadzieja, dla każdego jest szansa. Że Bóg jest w cudzysłowie niesprawiedliwy, bo kocha wszystkich. Ale to jest Jego miłosierdzie, Jego miłość, która jest niezwykła i która powala niejedno serce. I trzeba dojść czasem do dna, żeby zrozumieć, że jestem grzesznikiem, który może tylko wrócić do Ojca i powiedzieć, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, ale wracam do Ciebie. Bo wielu nie wraca. Powiada, zgrzeszyłem, sięgnąłem dnia i tylko strzelić sobie w łeb. I to będzie najlepsze. I będę miał święty spokój. A jak to zawsze powiadam, ani święty, ani spokój. A Bóg chce, żebyś ty wrócił. I niebo będzie miało wielkie święto z Twojego powodu, jeżeli byłeś umarły, a ożyłeś, zaginąłeś, pogubiłeś się, ale się odnalazłeś, wróciłeś znowu w objęcia swojego Ojca. A więc, kiedy patrzymy czasem na cuda, które Bóg czyni, że ludzie wierzą, ludzie nawracają się, ludzie pokutują, zmienia się ich życie, nie patrz na ich dawne grzechy. Popatrz na cud zmiany, że ktoś umarł duchowo, był martwy duchowo dla Boga, a ożył. Ktoś zaginął, pogubił się, narobił głupstw, ale odnalazł się. Trzeba się cieszyć i weselić. Skoro niebo się cieszy, to my też. Mieliśmy takie powody w swoim życiu? Widzieliśmy takich ludzi? Czy chcemy widzieć kolejne osoby, które będą pokutować i nawracać się? I będą naszą radością, ale przede wszystkim radością nieba. Trzeba nam wiary w cuda przemiany człowieka. To, co nam się ludziom wydaje niemożliwe, dla Boga jest możliwe. Bóg tylko oczekuje pokuty, żeby oprzytomnieć, żeby wejść w siebie, jak to mówił ten fragment w dotychczasowym tłumaczeniu. Syn wszedł w siebie, zastanowił się, oprzytomniał, ochłonął, uświadomił sobie swój stan i teraz miał do wyboru. Albo pozostać w tym stanie i zginąć, albo wrócić do Ojca. Ale wrócić do Ojca można tylko wtedy, kiedy masz pokutujące, pokorne serce. Kiedy ze swoim grzechem, słabością i upadkiem idziesz do Ojca i błagasz Go o łaskę. Kiedy mówisz Bogu, nie jestem godzien, bo niczego nie jesteśmy godni. I Bóg kocha właśnie takie pokorne serce. Ofiarą Bogu miłą jest duch jaki? Pewny siebie, tłumaczący się, usprawiedliwiający swoje postępowanie. Nie. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. I takim duchem nie pogardzisz, Boże. Jeśli straciliśmy cierpliwość lub wiarę w cud czyjegoś nawrócenia, przeprośmy za to Boga. Nie ustawajmy w modlitwach. Módlmy się dalej o tych, którzy giną, o tych, którzy upadają, o tych, którzy nie biorą do serca. Módlmy się stale, Boże, przyjdź chwila, dzień, moment, kiedy ktoś oprzytomnieje i wróci do Boga. A kiedy zawróci i totalnie się życie zmieni, zapominajmy wtedy o tym starym życiu i cieszmy się, świętujmy wtedy zbawienie takiej osoby. Zachwycaj się Bogiem, który ma tak miłosierne serce dla najbardziej upadłych i pragnie ich zbawienia. Niebo chce mieć wielką radość również z Twojego powodu. I kończąc dzisiejsze rozważanie, chciałem Cię zapytać, czy niebo już miało święto z Twojego powodu? Z powodu Twojego zbawienia, z powodu Twojego powrotu do Ojca. Miało już niebo to szczęście? Niebo czeka. Niebo jest miejscem radości. Czeka również na radość z Twojego powodu. Jeżeli ktoś z Was jeszcze tak naprawdę, autentycznie nie pokutował w swoim życiu i nie powrócił do Boga Ojca jako skruszony grzesznik, błagający o przebaczenie. Może dzisiaj każdy z nas, tak jak ten syn marnotrawny, wrócić do swojego Ojca. A Bóg nie będzie pamiętał Twojego starego życia, Twoich dotychczasowych grzechów, bo Bóg je przebaczy. Bóg o nich zapomni i będzie się cieszył i radował. I podniesie cię z pozycji upadłego grzesznika do pozycji swojego syna, swojego dziecka. Będziesz dzieckiem Bożym. Och, jakaż to wielka radość i szczęście i przywilej. Niebo chce mieć wielką radość również z Twojego powodu. Jeśli nie miało jeszcze radości z Twojego powodu, na co czekasz? Na co czekasz? Chcesz upaść jeszcze bardziej? Chcesz posmakować grzechu i zła jeszcze bardziej? Nie zwlekaj. Nie czekaj. Wróć do swojego Ojca. Jeśli będziesz chciał czy chciała, może porozmawiać osobiście. Może to słowo w jakiś szczególny sposób dotyka Twojego serca. proszę po nabożeństwie podejść do mnie, do braci starszych. Będziemy mogli rozmawiać. Może modlić się o ciebie, jeśli będziesz miała takie pragnienie, czy miał takie pragnienie. Bo chcemy, Bóg chce bardziej niż my wszyscy razem zbawienia każdego z nas. Może dzisiaj. Dzisiaj jest taki dzień, w którym radość w niebie będzie z twojego powodu. Niech ci Bóg w tym błogosławi. Amen.